Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Zejść na dół, żeby znaleźć się na samej górze. I jego bohaterem jest Jezus. To o nim chcę mówić. Jezus, który nie przyszedł na ziemię po to, żeby trafić do rankingów najważniejszych postaci, które żyły w dziejach świata, a jednak to jego narodziny dzielą dzieje świata na dwie części, przed i po. Jezus nie przyszedł po to, żeby zyskać miano największego mędrca, a jednak to za Jego słowami poszło więcej osób niż za słowami, czynami kogokolwiek innego w dziejach świata i ta liczba rośnie coraz szybciej. Jezus w końcu nie przyszedł po to, żeby wygrywać plebiscyty popularności, a jednak o żadnej postaci nie napisano tyle książek w historii. I to nie tylko w przeszłości, bo w ciągu ostatnich 20 lat napisano o Jezusie więcej książek niż przez poprzednich 19 stuleci. To nie jest popularność sezonowa. Jezus był na ziemi tylko przez 33 lata, ale to były najważniejsze 33 lata w dziejach świata i ludzkości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najważniejsze pytanie w twoim życiu, jakiego nigdy nie musisz sobie stawiać, brzmi: jak wyglądałoby moje życie, gdyby nie było Jezusa Chrystusa? On przyszedł i to wszystko zmieniło. Przynajmniej to wszystko, co ma w życiu naprawdę wartość nieprzemijającą. To, co mówię, to nie są słowa patetyczne, to nie jest patetyczny wstęp. Ale to jest wstęp, który próbuje pokazać właściwą perspektywę, w jakiej powinniśmy postrzegać Jezusa w naszym życiu. Ale i tak to sobie wyobrażam, gdyby Jezus kiedyś tutaj miał stanąć w ciele i mielibyśmy Go przywitać, To chciałby, żebyśmy Go przywitali po prostu Jezus Chrystus, Syn Człowieczy i nic więcej, bez żadnych dodatkowych tytułów, bo tak najczęściej o sobie mówił, kiedy był na ziemi. Chciałbym opowiedzieć wam dzisiaj o Jezusie i wiecie dlaczego? Dlatego, że z tej postaci bije moc i prawda. Moc i prawda, które są w stanie wydobyć z nas to, co najlepsze. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że kiedy oddajemy chwałę Jezusowi, tak naprawdę rośniemy, czujemy, że jesteśmy kimś lepszym, stajemy się kimś lepszym, nasze życie nabiera blasku i nabiera wartości. Natomiast kiedy oddajemy chwałę sobie czy komukolwiek innemu z ludzi, to najwyżej puchniemy, bo rośnie jedynie nasze ego i nic więcej. To nie wydobywa z nas żadnej wartości. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że mamy aż 4 Ewangelie, które w różny sposób opisują życie Jezusa na ziemi? I w żadnej z nich nie ma ani jednej wzmianki o tym, jak on wyglądał fizycznie? Nie pisze o tym ani Mateusz, ani Marek, ani Łukasz, ani Jan. Bo nie o to chodziło, jak Jezus wyglądał. Bo być jak Jezus, to nie znaczy być blondynem czy brunetem. To nie znaczy być niskim czy wysokim, to nie znaczy być krępym czy szczupłym, bo być jak Jezus, to znaczy być Chrystusowego usposobienia. Paweł napisał do Koryntian tak: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Bo prawda jest taka, że Jezus dodaje wartości naszemu życiu. My sami, kiedy chcemy dodać wartości swojemu życiu, musimy najpierw jej ująć komuś. No bo ktoś, kto był lepszy, teraz ma się stać tym gorszym od nas. Jeśli my mamy urosnąć, to ktoś musi zmaleć. Natomiast Jezus ujął wartości sobie, żeby przydać jej nam. To jest ta różnica. Ale te słowa Pawła z drugiego listu do Koryntian to jest dopiero wstęp do największego hymnu na cześć Jezusa, jaki został napisany w Nowym Testamencie. To są słowa również Pawła z listu do Filipian, z drugiego rozdziału od 5 wersetu. Zobaczmy, co takiego pisze Paweł. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Niezwykłe słowa. Właściwie można by powiedzieć amen i zejść z kazalnicy, bo nic lepszego już się nie da na ten temat powiedzieć. Paweł chce nas nauczyć Jezusa. Tak to bym ujął, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to prawidłowe sformułowanie pod względem językowym. Ale też mówię o tym tak, bo Paweł nie chce nauczyć nas o Jezusie, nie chce powiedzieć nam czegoś o Jezusie, żebyśmy mieli więcej wiedzy na jego temat. Jemu chodzi o coś więcej. Jemu chodzi o to, żeby ten Jezus przeniknął do naszego życia, żebyśmy przeniknęli Jezusem, żeby pokazać nam, że postawa Jezusa jest przykładem, który może wyzwolić z nas to, co jest w nas najlepszego, wewnątrz nas. To, co Bóg wbudował w swoje stworzenie, żeby wyzwolić to, aby to zaczęło żyć prawdziwym życiem. Chcę nam pokazać, że poznanie Jezusa będzie skutkowało tym, że nasze wzajemne relacje staną się lepsze. Czy zauważyliście, że przebywając w towarzystwie kogoś, kto jest wyjątkowy, my również staramy się choć trochę mu dorównać, choć trochę być wyjątkowi. Staramy się być trochę lepsi, tak jak lepszy jest ten ktoś, na kogo patrzymy i kogo podziwiamy. Tym bardziej taką lepszość, że tak to określę, chce wyzwolić z nas Jezus, kiedy przebywamy w Jego obecności. Ale zobaczmy, co dalej pisze Paweł w wersecie 6. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I pierwsza myśl, która płynie z tego hymnu, którą chcę podkreślić szczególnie. Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby nam coś udowodnić na swój temat. Jakie to jest uwalniające, kiedy uświadomimy sobie tę prawdę, że wzorując się na Jezusie, jeżeli chcielibyśmy pójść Jego śladem, nie musimy niczego udowadniać. Nie musimy udowadniać, kim jesteśmy, co potrafimy, co nam się należy. Nie po to żyjemy. Nie po to żyjemy, żeby udowadniać swoją wartość komukolwiek. Żeby stawać na palce i pokazać, że jesteśmy lepsi, że zasługujemy na coś. Jezus przyszedł na ziemię nie po to, żeby pokazać nam, że jest jak Bóg Ojciec, dorównuje Mu. Chociaż miał wszelkie prawo do tego, bo to było prawdą. Jezus przyszedł w służbie Bogu. Nie po to, żeby lansować siebie, ale przyszedł, żeby służyć Bogu i służyć nam. Jezus nie przyszedł po to, żeby pokazać, że jest jak Bóg, bo wiedział, że Nim jest. To Mu wystarczało. A jednak mimochodem udowodnił, że Nim jest Bogiem Stwórcą, bo stworzył świat na nowo w 3 dni. Mam na myśli to, co się dokonało przez zmartwychwstanie Jezusa, pomiędzy Jego śmiercią a Jego zmartwychwstaniem. W ciągu tych 3 dni świat niejako powstał na nowo, bo to już nie był ten sam świat i to już nie był taki sam świat, kiedy Jezus zmartwychwstał po tym, jak pokonał grzech i pokonał śmierć. To już nie był ten sam świat. Warto, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że żyjemy na świecie, który jest już światem odmienionym. To jeszcze nie jest doskonały świat, ale to już jest świat odmieniony. Werset 7 mówi nam o następnej prawdzie o Jezusie. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. To znaczy, że Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby coś zatrzymać sobie, żeby coś zatrzymać przy sobie. Coś ze swojego majestatu, coś ze swojej królewskiej boskości, żeby kurczowo to przy sobie zachować. On przyszedł, żeby to oddać, żeby to poświęcić, żeby z tego zrezygnować. Bo obce mu było pragnienie takiego właśnie kurczowego trzymania się tego, co mu się słusznie należy i zatrzymania tego. Bo Jezus nie dbał o to, co może stracić, ale zależało mu na tym, co inni mogą zyskać. To jest prawdziwe motto, można powiedzieć takie motto, które charakteryzuje jego postawę na ziemi. Nie dbał o to, co sam może stracić, ale o to, co inni mogą zyskać dzięki temu. Jezus jest w ogóle przykładem rozrzutności Boga, tak bym to ujął. Przykładem Boga rozrzutnego, który rozdaje na prawo i na lewo swoją łaskę, swoje błogosławieństwo, a nawet swoją chwałę każdemu, który pragnie, który wierzy i który poddaje mu się. I Bóg nie ma tutaj jakiegoś limitu, że otrzyma to tylko 10 pierwszych albo 100 każdego tygodnia. Ci, którzy pierwsi się zgłoszą, będą najszybsi. Bóg jest rozrzutny w swojej łasce i daje ją każdemu, kto pragnie. O tym właśnie pisze Paweł do Rzymian w 8 rozdziale. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ale w wersecie 8, zobaczmy, pojawia się kolejna prawda. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I trzecia prawda, która wynika z tego przyjścia Jezusa na dół, zejścia na dół, brzmi, że Jezus nie przyszedł na ziemię, by przed czymś uciec. To nie była ucieczka. Przeciwnie, On wyszedł naprzeciw. Wyszedł naprzeciw czemuś. Był świadomy ceny, ale to go nie zatrzymało. Mógł odejść, mógł się wycofać, ale tego nie zrobił. W słowach Pawła odmalowany jest pewien proces, jaki dokonał się w życiu Jezusa. Najpierw czytamy, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Czyli inaczej mówiąc, najpierw stał się sługą swego Ojca, czyli zrezygnował ze swojego boskiego majestatu, który czynił go równym Bogu i uczynił się sługą Boga, sługą Ojca, przez co stał się człowiekiem. I to był pierwszy stopień uniżenia Jezusa, ale nie ostatni. Jezus musiał się uniżyć, żeby móc przyjąć zadanie do wykonania. Jako Boży sługa przyjął zadanie, które można powiedzieć, Bóg mu zlecił, które miał wykonać na ziemi. Najpierw się uniżył, a później stał się człowiekiem. O tym pisze Paweł w wersecie 7. Ale gdy już stał się człowiekiem, musiał się uniżyć jeszcze raz. Musiał się uniżyć ponownie. Czytamy, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ale to, co mówię, nie mówię tego po to, żeby odmalować tutaj obraz cierpiętniczej postawy Jezusa, który stracił wszystko i jeszcze na ziemi został potraktowany w tak okrutny sposób. Chociaż Jezus naprawdę cierpiał, to było realne cierpienie, które przewyższa nasze zrozumienie. Jego postawa nie była cierpiętnicza. My czasem jesteśmy cierpiętnikami, kiedy chcemy za wszelką cenę uwypuklić to, jak bardzo jest nam źle, czy jak bardzo się poświęciliśmy czemuś, czy jak bardzo musieliśmy z czegoś zrezygnować, żeby coś się stało. Jezus nie miał w sobie nic takiego cierpiętnika. My znamy Jezusa najczęściej z licznych wizerunków związanych z ukrzyżowaniem. To jest Jezus o zbolałej twarzy, Jezus cierpiący, zrezygnowany, wydaje się. Przegrany nawet, byśmy powiedzieli. Ale ten wizerunek związany z ukrzyżowaniem, z pewnym momentem w jego życiu, przenosimy na całą jego postać i przez to Jezus wydaje nam się biedny i godny pożałowania. Współczujemy mu wręcz, że on taki biedny musiał tutaj to wszystko przejść. Ale on, kiedy szedł na ukrzyżowanie, widząc kobiety płaczące nad nim, powiedział im, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swymi. Bo Jezus nie przyszedł tu po to, żebyśmy mu współczuli. On przyszedł tu po to, żebyśmy czerpali od niego siłę. Jaki miałoby sens jego przyjście, gdyby miałby tylko powiększyć liczbę cierpiących i skrzywdzonych. Bo Jezus nie jest ofiarą tak naprawdę. Ofiarą w tym potocznym znaczeniu tego słowa. Ofiarą, czyli kimś przegranym. On jest, używając formuły teologicznej, victor qua victima, czyli Zwycięzca jako ofiara, tak nazwał go Augustyn. On jest zwycięzcą jako ofiara. Złożył ofiarę ze swojego życia, ale tak naprawdę przez to zwyciężył, a nie stał się ofiarą losu. On odniósł pełne zwycięstwo. To nie był żaden pośmiertny triumf. To nie było coś, czego on nie doświadczył, czego on nie zobaczył. Czasem tak jest, że ktoś poświęca się, żyje trudnym życiem, poświęcającym się, ginie i nie wie, czy ta jego śmierć coś dała tak naprawdę, czy coś zmieniła. Ginie w poczuciu utraty życia, ale nie widzi owoców tego, co zrobił. Natomiast Jezus, kiedy umierał, zawołał: wykonało się. Po grecku to brzmi tetelestai. I to jest taki bardzo majestatyczny okrzyk zwycięstwa. Może to nie brzmiało bardzo silnie w jego ustach, bo już umierał, ale było to głosem zwycięstwa, z świadomością zwycięstwa, które odniósł. Umierał jako zwycięzca, zwyciężając grzech i zwyciężając śmierć. I czytamy dalej: dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dlatego. Kiedy natrafiamy na słowo dlatego, musimy cofnąć się do pytania dlaczego. I patrząc na ten poprzedni werset mówimy: bo był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go wielce wywyższył. Ale ja powiem inaczej, powiem kontrowersyjnie, może to was zdziwi, ale sformułuję to tak. Bóg rozpoczął dzieło wywyższenia Jezusa już od momentu, kiedy Jezus zaczął się uniżać. Inaczej mówiąc, nie musiał oddać ducha na krzyżu, żeby zasłużyć sobie na wywyższenie Ojca. To wywyższenie rozpoczęło się już w momencie, kiedy Jezus zaczął schodzić w dół, wyzbywając się swoich słusznych praw, a nie dopiero, kiedy już się wyzbył ich całkowicie. I Bóg wywyższył go, zrobił to, bo wiedział, że może mu ufać i nie musi czekać na ostateczne potwierdzenie tych słów, żeby dopiero wtedy Jezus mógł doznać tego. I powiem więcej, Bóg z nami robi to samo. Żeby nas wywyższyć, nie czeka do końca, kiedy już się wszystko dokona i zamknie za nami. Nasze wywyższenie zaczyna się już tu i teraz. Od momentu, kiedy wyznaliśmy Jezusowi swoje poddanie i kiedy uważnie się przyjrzymy temu, jak wygląda nasze życie z Bogiem, kiedy przyjrzymy się naszemu życiu poddanemu Jezusowi, myślę, że jesteśmy w stanie dostrzec tam takie chwile, kiedy Bóg nas wywyższył, kiedy doświadczyliśmy tego. A jeśli tego nie dostrzegamy, to poszukajmy, bo takie chwile były. W życiu człowieka poddanego Bogu takie chwile są. Kiedy patrzę na Jezusa, znam przynajmniej trzy przykłady z Ewangelii, kiedy Jezus doznaje takiego wywyższenia. Dwukrotnie ze strony Ojca doznaje wywyższenia. Raz przy swoim chrzcie, kiedy czytamy, gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To jest wywyższenie, którego Ojciec publicznie dokonał na swoim Synu. Drugi raz miało to miejsce w chwili przemienienia. A po 6 dniach bierze ze sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę, na osobność, i został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Bóg przyznał się do swojego Syna i okazał mu chwałę już wtedy. Można powiedzieć, jeszcze się nic nie stało, jeszcze się nic nie dokonało. Ale Bóg w taki sposób działa, w odpowiedzi na postawę tych, którzy się uniżają, w odpowiedzi na postawę tych, którzy służą. Nie czeka na skończone dzieło, nie czeka na skończony rezultat. Bóg płaci z góry. I też Jezus nawet od ludzi doznał wywyższenia, nawet jeśli oni nie do końca byli świadomi tego, co mówią w pewnych sytuacjach, niektórych z tych. Pierwsza z tych sytuacji ma miejsce, kiedy Jezus ucieszył burzę. Czytamy: a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, ty jesteś Synem Bożym. Drugie miejsce to są słowa Piotra, z których pewnie on sam był, z którymi on sam był pewnie zaskoczony. Kiedy Jezus im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. To jest wywyższenie Jezusa. I jeszcze innego rodzaju wywyższenie miało miejsce, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, pisze Jan, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim Król Izraela. A jak poczytamy dokładnie Ewangelię, zauważymy, że były takie sytuacje, w których nawet demony wywyższyły Jezusa, oddając Mu pokłon i nazywając Go Synem Bożym. Także nie patrzmy na Jezusa jak na Jezusa na ziemi, jak na kogoś, któremu należy współczuć, bo przyszedł, został odarty z całego majestatu, został pognębiony, opluty i ubiczowany i ukrzyżowany w końcu. Patrzmy na kogoś, kogo Bóg wywyższył. Patrzmy na kogoś, który zwyciężył. Oczywiście Jezus doznał swojego wywyższenia przed śmiercią, które było jedynie namiastką tego, co miało go spotkać po uwielbieniu i po wniebowstąpieniu. Ale z nami też jest podobnie. Bóg, widząc nasze oddanie, naszą gotowość uniżenia się, żeby służyć innym, wywyższy nas. Wywyższy nas w sobie znany sposób. Ale teraz, żeby nie ograniczyć się tylko do przykładu Jezusa, bo powiemy, Jezus jest wyjątkowy. Chcę powiedzieć wam w paru słowach o pewnym człowieku, niezwykłym człowieku, jego niezwykłej postawie, właśnie takiego wycofania się, zrezygnowania z czegoś, co mogło mu zapewnić zaszczyty. Ten człowiek nazywał się Eric Liddell i był Szkotem. Był szkockim chrześcijaninem, jednocześnie był niezwykle uzdolnionym sportowcem. Miał wziąć udział w olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku. Jeśli oglądaliście film Rydwany Ognia, to właśnie Eric Liddell jest jednym z bohaterów tego filmu. Eric Liddell był faworytem biegu na 200 metrów. Praktycznie pewnym kandydatem do złotego medalu. Ale kiedy kilka miesięcy przed olimpiadą dowiedział się, że eliminacje do tego biegu odbędą się w niedzielę, powiedział, nie ma mowy, ja nie startuję. Niedziela to jest dzień pański, w którym służę Bogu. Nie będę biegał. Nikt nie był w stanie go odwieść od tego przekonania. Kiedy rzeczywiście już przyjechał na olimpiadę do Paryża, to w niedzielę, kiedy się odbywały biegi eliminacyjne do tego wyścigu na 200 metrów, Eric Liddell głosił kazanie w kościele presbiteriańskim, w szkockim kościele presbiteriańskim w Paryżu. Uważał, że to jest jego miejsce i to jest to, co ma zrobić służąc Bogu tego dnia. Ale wiedząc, że nie może wziąć udziału w biegu na 200 metrów, zaczął intensywnie trenować bieg na 400 metrów, do którego ani eliminacja, ani finały nie odbywały się w niedzielę. I ten bieg na 400 metrów wygrał. Dostał złotym medalistą. I kiedy właściwie świat stał przed nim otworem, bo był faworytem do następnych zaszczytów, olimpiad i tak dalej, postanowił zakończyć karierę sportową, wyjechał do Chin i został misjonarzem. Zrezygnował ze wszystkiego tego, co uczyniło go sławnym, bo miał swoje silne przekonanie tego, czego oczekuje od niego Bóg, co może zrobić jako sługa Boży. I tam w Chinach, będąc misjonarzem, w końcu bardzo szybko zakończył życie, bo rozpoczęła się wojna i znalazł się w japońskim obozie dla internowanych, w którym trudne warunki sprawiły, że w tym obozie zmarł w wieku 43 lat. Ale umierał, mając świadomość, że poświęcił coś Bogu, ale coś też otrzymał. Nie umierał w przeświadczeniu, że poniósł stratę. Miał świadomość, że zrobił coś, co należało zrobić. Coś, czego oczekiwał od niego Bóg. To jest niezwykły przykład. Więcej o tej historii możecie przeczytać w nowym numerze Teraz i Zawsze, który jest dzisiaj sprzedawany. Taka chwila na reklamy. Przerywnik. Wracamy. Kiedy czytamy dalej słowa zapisane w wersecie 10, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, to myślimy o uwielbieniu, które przyjdzie dopiero w czasach ostatecznych. Takim, w którym przejawia się autorytet panującego Jezusa, pantokratora, tego Jezusa, Pana Wszechświata. I to przed Nim zegnie się każde kolano. Ale ja w tych słowach dostrzegam nie tylko kolana, które się uginają z lękiem, jakby przymuszone do oddania chwały panującemu, ale także, a może przede wszystkim, kolana uginające się ze względu na szacunek, wdzięczność i miłość przed swoim Panem. I to prowadzi nas do ostatniego wersetu tego pawłowego hymnu uwielbienia na cześć Jezusa. Czytamy w 11 wierszu: i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I to zdanie niczym klamra spina naszą całą opowieść. Jezus uniżył się przed Ojcem, nie chcąc za wszelką cenę udowadniać, że jest Mu równy. To od tego zaczęliśmy. A teraz, kiedy za całe swoje dzieło zbawienia odbiera należną sobie chwałę, kieruje ją na Ojca. Znowu odsuwając od siebie pokusę skupienia całej uwagi na sobie. To jest właśnie postawa Jezusa. Rezygnuje z tego, co Mu się należy. Rezygnuje z tego, co Mu się należy, bo cały czas zwrócony jest na tych, którym chce usłużyć. W tym momencie na swoim Ojcu, któremu chce oddać chwałę. Chociaż można powiedzieć, to Jezus przecież cierpiał, to Jezus umierał, to On przeszedł to wszystko, to Jemu należy się chwała. On słusznie na to zasłużył, a Jezus mówi: nie, ta chwała należy się Ojcu, bo Ojciec jest Bogiem wszechrzeczy. To Jemu należy się chwała, chociaż miał wszelkie prawo ku temu. To Jemu należy się chwała, bo wszystko, co robił Jezus, służyło chwale Ojca. Tak to widać przez całe Jego życie na ziemi. W każdym momencie było to widać i czasem w Jego słowach było to podkreślane, że robi to ze względu na Ojca. Natomiast wszystko, co poświęcił tu, na ziemi, służyło naszemu ratunkowi. Sobie nie zostawił nic właściwie. Ale zastanówmy się, czy został ograbiony z czegokolwiek, czy został wykorzystany, czy wychodzi po tym wszystkim jako ktoś, kto zostaje z niczym, z pustymi rękami, oddał i nie ma. Jestem pewny, że nie. Jestem pewny, że każdy z nas powie, że nie. I prawdziwa odpowiedź brzmi nie, bo został uwielbiony przez Boga, wywyższony ponad wszystko. I taka jest właśnie Boża zasada. Taka jest Boża zasada, którą zawarłem w tytule kazania. Zejść na dół, żeby znaleźć się na samej górze. Nasze życie jest zbudowane według innej zasady. Piąć się w górę, cały czas piąć się w górę, żeby znaleźć się na samej górze. Być przed wszystkimi, żeby znaleźć się na samej górze. Zasada Jezusa wyglądała zupełnie inaczej. Zejść coraz niżej, żeby znaleźć się na samej górze. To jest nielogiczne, prawda? To jest jakiś paradoks, ale z paradoksów zbudowane jest Boże Królestwo. I jak się bliżej temu przyjrzeć, to te paradoksy są prawdą, a te zasady, które myśmy sobie zbudowali, są jakąś pokraczną karykaturą życia. I teraz, co z tego możemy wziąć dla siebie, podsumowując? To, co mówiliśmy o Jezusie, to jest niezwykle ważna lekcja o szafowaniu sobą, o rezygnacji ze słusznych praw, o bolesnym poświęceniu, o odsunięciu uwagi z własnej osoby na kogoś innego. I tak jak mówiłem na przykładzie Erika Lidela, to nie jest coś, co jedynie jest możliwe w życiu Jezusa, bo On był doskonałym Bogiem. Są ludzie, i takich przykładów możemy tutaj mnożyć wiele, którzy tą drogą poszli i pokazali, że to jest możliwe. My naturalnie boimy się bilansu takiej postawy, który musi się okazać z pozoru niekorzystny w naszych oczach, no bo zainwestowaliśmy więcej niż otrzymaliśmy z powrotem w danym momencie, bo my patrzymy zawsze na sytuację w danym momencie. Zainwestowaliśmy i w określonym czasie oczekujemy właściwej stopy zwrotu. A w tym momencie, w którym oczekujemy, jeszcze tego nie ma. Jeszcze ten zysk nie nastąpił i czujemy się rozczarowani. Trudno nam się z tym pogodzić. Jesteśmy przyzwyczajeni, że jeśli coś robimy, to powinno przynieść nam korzyść. Jezus, kiedy mówił na krzyżu "wykonało się", o jakiej korzyści własnej mógł myśleć? Nie było w tym żadnej Jego korzyści. Czy korzyścią jest tracenie życia? Czy korzyścią jest cierpienie? Jezus żył na ziemi według zupełnie innego wzorca. Jeśli coś robić, to powinno to przynieść korzyść komuś innemu. Czysty altruizm, powiemy? Być może. Bogu łatwiej tak postępować? Być może. Ale jeśli w ten sposób będziemy stawiali sprawę, mówiąc być może, tak? To tak naprawdę niczego to nas nie nauczy. Najwyżej usprawiedliwi nas z tego, czego nie robimy. Ja nie chcę tutaj wytworzyć atmosfery poczucia winy, że ktoś czegoś nie robi. Ja chcę tylko pokazać na możliwości. Chcę pokazać na inny wzorzec, którego uczy nas Bóg, wskazując na swojego Syna, że uniżenie i poświęcenie skutkuje wywyższeniem i uwielbieniem. I to jest absolutnie każdorazowa zależność. Uniżenie i poświęcenie złożone Bogu skutkuje każdorazowo wywyższeniem i uwielbieniem. To nie jest postawa typu narobisz się, a i tak nic tego nie nikt tego nie dostrzeże. To jest postawa nie bój się poświęcić cokolwiek wartościowego dla Boga. Nie bój się poświęcić cokolwiek wartościowego dla Boga. Dlatego, że On nie przeoczy niczego, a ta zapłata wcale nie ma nieskończenie długiego terminu odroczenia płatności, że to w niebie, że w niebie Bóg wszystko nam odpłaci. Tak często ludzie to tłumaczą. Że tutaj to nic dobrego nas nie spotka, ale w niebie to tak, wszystko nas czeka dobrego. Dlatego mówiłem na przykładzie Jezusa, że Bóg już na ziemi go uwielbił w różnych momentach. Już na ziemi Jezus doświadczał tego, co możemy nazwać zapłatą. Oczywiście to nie było jego motywem działania. On nic nie robił ze względu na zapłatę, ale zapłatę otrzymał. Dlatego, że Bóg jest uczciwy, że użyję takiego dziwnego słowa w kontekście Boga. Jest uczciwy wobec tych, którzy się poświęcają dla Niego. I nie zostawia ich swojemu losowi, po prostu. Nigdy nie wiemy, w jakiej walucie Bóg nam zapłaci, ale z pewnością nie będzie to waluta bez wartości. Może zapłacić nam nie tak, jakbyśmy się spodziewali, ale jeśli będzie to inaczej, to na pewno będzie to lepiej, a nie gorzej. I nigdy ci, którzy schodzą w dół, nie znajdą się na samym dnie, ale znajdą się na samej górze. Ci, którzy schodzą w dół ze względu na Boga. Taka jest Boża zasada. Pamiętajmy o niej. Chcielibyśmy się modlić teraz. Kto chciałby rozmawiać z Bogiem na ten temat, czy inny temat, ale najlepiej taki, który oddaje Mu chwałę. Zapraszam. Panie, ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że w Twoim Słowie znajduję takie zasady, które dotyczą mojego życia, które są tak niesamowicie poruszające z jednej strony, a z drugiej strony napełniające pokojem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie muszę swojego życia budować według zasad, które tu wymyślono na ziemi, ale chcę je budować według zasad, które powstały w Twoim Królestwie, które obowiązują w Twoim Królestwie. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który wywyższa tych, którzy się uniżają. Jesteś Bogiem, który nie zapomina tych, którzy się poświęcają. Jesteś Bogiem, który pamięta i troszczy się o tych, którzy są Jego. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że swoim przykładem pokazałeś nam właśnie taką postawę. I dziękuję Ci za całą moc, która z tego płynie, za całą moc, która przemienia życie człowieka i może przemienić też moje życie. Dziękuję Ci za to. Amen.